Zbawiony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczynamy porady pedagoga i psychologa. Witam się z Państwem Małgorzata, a gościem w studio jest dzisiaj pani profesor Wiara Małdziewa z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam bardzo serdecznie, pani profesor.
Dziękuję. Witam
drodzy Państwo, jesteśmy w okresie Wielkiego Postu. W związku z tym dzisiaj także mamy propozycję taką szczególną. Chcemy dzisiaj rozmyślać właśnie w tym okresie w sposób szczególny zaproponować rozważania właśnie na ten Wielki Post. I z uwagi na to, że my dzieciom, młodzieży możemy zaproponować takie rozważania podczas Drogi Krzyżowej, podczas gorzkich żali i to w zasadzie jest już naszym pociechom znane, chcemy dzisiaj zaproponować coś nowego. Chcemy troszeczkę pójść krok dalej, pani profesor, prawda? Ale ja myślę, że to będzie wyjątkowa taka propozycja dla starszej młodzieży. Mianowicie chcemy mówić o wielkim kanonie pokutnym świętego Andrzeja z Krety. Może coś więcej na ten temat, bardzo proszę.
No, jest to tekst takiego zapomnianego świętego i ascety, i poety żyjącego na przełomie VII i VIII wieku, który pochodził z Damaszku, w wieku około 15 lat udał się z pielgrzymką do Jerozolimy i tam wstąpił do klasztoru świętego Sawy. Zasłynął pobożnością, bystrością umysłu i zwrócił na siebie uwagę patriarchy jerozolimskiego, który wyświęcił go na lektora i subdiakona, a nawet wziął go sobie na sekretarza. I podanie głosi, że był uczestnikiem bardzo ważnego właśnie szóstego Soboru Powszechnego w Konstantynopolu około 680 roku, po czym pozostał w Konstantynopolu, gdzie opiekował się sierocińcem i przytułkiem dla starców. Ale później patriarchę Konstantynopola wyświęcił go na biskupa miasta Gortyna na Krecie, stąd jego przydomek Andrzej z Krety. Tam zasłynął jako znakomity kaznodzieja, pisarz kościelny i poeta. W brewiarzu katolickim jest właśnie też jedno z jego kazań. Swą mądrością i dobrocią przyciągnął do siebie wielu, nie tylko swoich wiernych, ale i niewierzących.
Ja myślę, że jeżeli państwu uda się rozmiłować w tym kanonie pokutnym, to z pewnością zechcecie również przybliżyć właśnie ten kanon, tę modlitwę swoim pociechom, swoim dzieciom, wnukom. Także może zaczniemy, pani profesor, od przybliżenia tym rodzicom, którzy słuchają nas w tej chwili, wychowawcom. Co to jest ten kanon pokutny? Jakiego rodzaju to jest modlitwa? Bardzo proszę. Mhm.
Dziękuję. Kanon jako gatunek to jest hymn, to składa się z hymnów obejmujących 9 pieśni złożonych z krótkich troparionów, czyli strof, z refrenem. I w każdej z nich, każda z nich jest poprzedzona tak zwanym mirmosem, czyli taką strofą, która nadaje wzorzec rytmiczny i melodyczny kolejnych strof. Tutaj może bym wspomniała, że Wielki Kanon Pokutny świętego Andrzeja z Krety został przetłumaczony dosyć dawno na język polski, najpierw przez jezuitę ojca Mieczysława Bednarza, który wiele innych rzeczy właśnie cennych z tych okresów tłumaczył, a później przez księdza Henryka Paprockiego. I to jest najbardziej znany kanon, ale nie jedyny właśnie. I tutaj jako ciekawostkę chciałabym wspomnieć, że znanym takim kanonem pokutnym jest tak zwany Galobani Sina Nullisani, czyli kanon pokutny króla Dawida Budowniczego. To jest kanon, król ten żył w Gruzji na przełomie XI i XII wieku. I kanon ten zachował się w całości w 15 rękopisach, pierwsze czy nawet pochodzą z XIII wieku, Ciekawostka polega na tym, że ten kanon został ze starogruzińskiego przetłumaczony na polski niedawno i kiedy 30 maja 2017 roku prezydent Polski Andrzej Duda był obecny na uroczystości w Bibliotece Narodowej Parlamentu Gruzji, przekazał dla zbiorów biblioteki właśnie to polskie tłumaczenie tego kanonu pokutnego króla Dawida i przekazał to jako zapoczątkowanie biblioteki polskiej w ramach Biblioteki Narodowej Gruzji. Może dalej, tak już bliżej tego naszego kanonu, no nieprzypadkowo jest najbardziej znany ze wszystkich kanonów pokutnych i największy.
No właśnie, a z czego jest tak najbardziej znany? Bo pani mówi, że nieprzypadkowo jest znany.
Bo to no jest właśnie wyjątkowe dzieło. Tak.
Na czym polega ta niezwykłość tego dzieła, pani profesor?
Znaczy, on jest przede wszystkim wielki też objętościowo, bo składa się z 250 strof, ułożonych w 9 pieśni, tak jak wymaga gatunek. I on stanowi element takiego dobowego cyklu nabożeństw organizowanych według starotestamentowej rachuby czasu, który odpowiada mniej więcej zachodniemu brewiarzowi. Jest odmawiany właśnie podczas komplety, można powiedzieć, to jest tak zwane powieczerie, od poniedziałku do czwartku pierwszego tygodnia Wielkiego Postu, również oczywiście i w kościele prawosławnym, i w kościele grekokatolickim, czyli w tych kościołach, które mają rytm bizantyński. Natomiast w całości czytany jest w czwartek piątego tygodnia Wielkiego Postu na juczni.
A jaka jest jego treść, pani profesor?
No właśnie treść jest bardzo bogata, także on jest, kanon jest wielki, nie tylko objętościowo. On się składa z parafraz kantyków biblijnych zaczyna od Starego Testamentu, od kantyku Mojżesza i Miriam z Księgi Wyjścia i kończy na pieśni dziękczynnej Marii z Ewangelii świętego Łukasza, który znamy, wielby dusza moja Pana. Po każdym troparionie jest refren zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną. No właśnie. I jest to poemat właściwie bardzo bogaty w obrazy. Zaczerpnięte tak ze Starego, jak i z Nowego Testamentu, które wiąże jedna myśl i nadaje jakoś tak tej różnorodności szkielet. I to jest myśl o konieczności zwrócenia się grzesznej duszy ku Bogu. Dlatego też właśnie.
Czyli taki rachunek sumienia jakby, tak?
Tak, tak. Mm-hmm. Mówi się właśnie, że to jest największy, najpiękniejszy rachunek sumienia.
Tak. To może nas przygotować także do naszego rachunku sumienia,
i
prawda?
To jest, i ten rachunek sumienia odbywa się na takiej zasadzie, że postacie świętej historii ukazują nam przykłady życia duchowego, które są przykładami, mogą czy mogą być naszym doświadczeniem też. To są przykłady, które pokazują upadki, pokazują skruchę, ale pokazują też i wydobycie się, i pomoc w wydobycie się z grzechu. W każdym bądź razie przedstawiają, można popatrzeć na nich jak na tajemnicę naszego życia wewnętrznego, dlatego że ogólnie można powiedzieć, że kanon ukazuje drogę człowieka od głębokiego upadku do świętości.
Do takiego wyzwolenia, no tak?
I on zaczyna się na przykład tak. Zaczyna się od takich słów. Od czego zacznę opłakiwanie uczynków mojego nieszczęsnego życia? To są pierwsze słowa. Jakże mam zacząć, Chryste, ten dzisiejszy płacz? Jednak Ty, jako miłosierny, daj mi łzy pokuty.
I to jest taki początek, takie jakby wprowadzenie do tego utworu, tak? Pani profesor, a co następuje potem?
I potem zaczyna się taki przegląd biblijnych obrazów i analogii mających swoje odniesienia do stanu ludzkiej duszy. Te obrazy są pełne takiej zadumy, refleksji nad treścią ludzkich uczynków i stopniowo coraz bardziej odnoszą się do pokutującej duszy ludzkiej. Mm-hmm.
No to już mamy jakiś taki obraz na początek rozważań o tym kanonie. Natomiast, no właśnie, ale może teraz tak szczegółowo by nam zechciała pani profesor podpowiedzieć, jak należy rozważać kanon. No, po to o nim mówimy, aby mieć jakąś wiedzę, w jaki sposób należy się modlić tym kanonem,
tak,
prawda?
Tak, tak. I znowu można się modlić czytając powoli z namysłem cały kanon, jak niejako wysyłając strzały modlitewne za każdym razem, kiedy jest refren "Zmiłuj się nade mną". Ta lektura oczywiście wymaga pewnej znajomości Pisma Świętego, ale jeśli mamy obok siebie, jeśli czytając kanon mamy obok siebie Pismo Święte z komentarzem, to my zawsze możemy się do tego odwołać. Druga możliwość byłaby taka, że można rozważać poszczególne przywołane w kanonie wyrażenia zbawcze i modlić się samymi słowami kanonu, ponieważ w nich jest zawarty ten temat do rozważania. Ja dam tutaj przykład. Powiedzmy, mamy tak w jednym troparionie. Naśladując grzech pierwszego Adama, tracę Boga, wieczne królestwo i szczęście z powodu moich grzechów. Adama sprawiedliwie wygnano z raju, albowiem nie zachował jedynego Twego przykazania. Ileż będę musiał cierpieć ja, który raz po raz odrzucam Twoje ożywiające przekazania. O, jakżeż upodabniam się do starodawnego zabójcy Lamecha, porywami namiętności zabijając duszę. Jak on człowieka, rozum jak on młodzieńca i ciało moje jak brata, podobnie jak Kain zabójca. Albo dalej. Przewyższyłem zabójstwo Kaina. Dobrowolnie stałem się mordercą sumienia duszy, gdyż pobudzając ciało, gnębiłem ją niecnymi uczynkami. Widzimy, jak po prostu analogia za analogią nam pokazuje...
Ale głębokie to są myśli, tak, takie przeszywające, tak, i bardzo mocno, tak, wchodzące jakby w problem własnej winy, prawda?
Tak, tak, mhm, tak.
Własnego grzechu.
Tak, mhm. I jest na przykład, pozostaw duszo moja takie wołanie grzech, jak ziemię Haran i idź do ziemi, którą odziedziczył Abraham. Uciekaj duszo moja od płomieni grzechu, uciekaj jak Lot od Sodomy i Gomory. Uciekaj od ognia wielkiego, wszelkiego nierozumnego pragnienia. I tak.
Pani
i tak
profesor,
dalej.
Te przykłady, które tutaj nam zechciała pani ukazać, one dotyczą tylko właściwie Starego Testamentu. Zatem moje pytanie brzmi, czy autor tylko się trzyma kurczowo tego Starego Testamentu, czy dalej idzie, czy posługuje się też obrazami z Nowego? Jak to wygląda?
Bardzo ciekawy jest zbudowany kanon, dlatego że to nie jest tak, że są, po pierwsze, nie jest tak, że są tylko przykłady ze Starego Testamentu, a po drugie nie jest też tak, że najpierw są ze Starego Testamentu, potem z Nowego, tylko one są ciągle przemieszane, mhm, i to na tej właśnie starej, znanej zasadzie, że Stary Testament jest nowy, rzuca światło na Starego i pokazuje nam jego zbawcze treści. I mamy na przykład takie coś. Pośrodku ziemi uczyniłeś zbawienie miłosierny, a to pośrodku ziemi jest odwołaniem się do psalmu, abyśmy zostali zbawieni. Dobrowolnie zostałeś ukrzyżowany na drzewie, otwiera się zamknięty Eden, niebieskie i ziemskie stworzenia i wszystkie zbawione ludy kłaniają się Tobie. Albo powiedzmy, jeden łotr Ci urągał, drugi oddał Ci chwale, wisząc obok Ciebie na krzyżu. O litościwy, ujrzyj we mnie łotra dobrego, który rozpoznał w Tobie Boga i otwórz przede mną drzwi chwalebnego Twojego królestwa. A już pod koniec czytamy właśnie takie nawołanie. Chrystus stał się człowiekiem, nawoływał do pokuty łotrów i jawnogrzesznicę. Nawróć się, duszo. Drzwi królewstwa już otwarto i przed tobą wchodzą przez nie, nawróciwszy się, faryzeusz, celnicy i cudzołożnicy. Chrystus uzdrowił paralityka i wziął on swoją pościel. Wskrzeszył umarłego młodzieńca, syna wdowy, uzdrowił sługę setnika i objawił się Samarytance, okazując tobie, duszo, jak trzeba służyć Bogu w duchu.
Mm-hmm. To tak już teraz będziemy zmierzać ku końcowi, bo zbliża się ten czas drugiej części przeznaczonej dla rozmowy z naszymi radiosłuchaczami. Jeszcze ewentualnie może na podsumowanie zechciałaby pani jakąś myśl tutaj naszym słuchaczom przedstawić, aby jakby zachęcić do refleksji nad tym kanonem. Bardzo proszę.
Ja bym chciała powiedzieć tak. Może się wydawać miejscami, czy na samym początku, współczesnemu człowiekowi może się wydawać, że to wszystko jest przygnębiające, bo jest mowa o jego grzechu, który go przybija i z którego niejako on nie ma wyjścia. Ale tak nie jest. Tak nie jest i to pokazuje właśnie przywołanie tych miejsc z Nowego Testamentu. A na samym już końcu nawet ta ułomność i słabość ludzka jest podkreślona, ale jawi się w jakimś kontekście bardzo miłosiernym, miłosierdzie
i tego wyzwolenia ostatecznego, tak?
Bo ona brzmi tak, na koniec kanonu brzmi tak. Nie oczekuj ode mnie godnych owoców pokuty, albowiem siły moje zostały wyczerpane. Daruj mi jedyny Zbawco, zawsze skruszone serce i pokorę ducha, abym uczynił z nich miłą tobie ofiarę.
Drodzy Państwo, ja przypomnę, że dzisiaj w studiu Radia Maryja jest pani profesor Wiara Małdziewa, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Mówimy o kanonie pokutnym świętego Andrzeja z Krety. Zatem zapraszamy w tej chwili do rozmów, numery telefonów dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. I dla telefonujących z Polski Południowej 56 655 23 56. Zapraszamy bardzo serdecznie. jeszcze pani profesor chciała coś tutaj dopowiedzieć do naszej audycji, tak? Bardzo proszę.
Ja właśnie chciałam dopowiedzieć taką też ciekawą rzecz, że kanon pokutny okazał się dziełem bardzo poruszającym dla współczesnego człowieka, mianowicie dla takiego bardzo znanego, najbardziej znanego niewątpliwie w Estonii, ale już i światowej sławy kompozytora, Arvo Pärt, który pisze tak. Wiele lat temu, gdy po raz pierwszy zetknąłem się z tradycją wschodnią, natknąłem się na tekst, który wywarł na mnie ogromne znaczenie, chociaż wtedy nie mogłem zrozumieć tego w pełni. Mhm. To był kanon pokutny. Nie pokładaj nadziei, dusza moja, w zdrowiu cielesnym i urodzie przemijającym, albowiem widzisz, jak silni i młodzi umierają, ale wynieś pod niebiosa. To jest to, nad czym rozważał kompozytor, i po czym postanowił, że on skomponuje właśnie utwór oparty na słowach, zresztą one są tam śpiewane. Skomponowanie zajęło mu 2 lata i jak on mówi, był to dla mnie niezmiernie ubogacający czas. Też bym tutaj zacytowała takie bardzo dobre słowa, głębokie, które zapisał na temat kanonu teolog Aleksander Szmeman w takiej całej książce poświęconej wielkiemu postowi. On opisuje kanon tak, charakteryzuje. Opisać go można jako lamentację oddającą bezmiar i głębię grzechu, wstrząsającą duszę bezdenną desperacją, kajaniem się i nadzieją. Święty Andrzej z Krety w niezrównany sposób przeplata w tym kanonie wielkie biblijne tematy: Adama i Ewę, raj i upadek, człowieka, patriarchę Noego i potop, Dawida, ziemię obiecaną i nade wszystko Chrystusa i jego Kościół, z wyznaniem grzechów i wyznaniem skruchy. Wydarzenia świętej historii jawią się przy lekturze kanonu jako wydarzenia mojego życia. Rzeczy zdziałane przez Boga w przeszłości przedstawione są jako coś, co tyczy się mnie i mojego zbawienia.
Pani profesor, możemy przerwać, bo mamy telefon, tak? Mhm. Bardzo proszę, tak, Radio Maryja. Tak, słuchamy.
Pan jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Kazimierz z Krakowa.
Tak, miło nam, panie Kazimierzu. Słuchamy pana.
No, chciałbym właśnie tutaj powiedzieć, że to bardzo mądre i pełne pokory te słowa właśnie, te przebłagalne. Jeżeli człowiek sobie uświadomi właśnie wielkość Boga i wszechmoc, a małość człowieka, czyli to, że człowiek jest prochem, jednocześnie wielki, bo stworzył Pan Bóg go na swój obraz i swoje podobieństwo, ale w tej swojej grzeszności, że taki majestat obraża, no to te kanony właśnie są jednym wielkim płaczem, można powiedzieć, duszy, przeproszeniem. Tak jak jest Wielki Post teraz, to też musimy sobie zdawać sprawę, dlaczego pościmy. Pościmy, żeby jakoś zadośćuczynić Panu Bogu, jakoś Go przeprosić właśnie i oddać Mu właśnie tą wielkość i uznać swoją małość. Dlatego Wielki Post zawsze w naszej rodzinie, znaczy to myślę, że nie tylko w naszej, ale w naszej szczególnie wielodzietnej rodzinie był stawiany bardzo wysoko, no można powiedzieć, na pierwszym miejscu, że tu trzeba było obowiązkowo od czegoś pościć, od czegoś żałować, i tak samo teraz swoje dzieci staram się uczyć. A ja dzięki łasce Bożej właśnie jestem abstynentem. Zawsze, jeżeli coś tam gdzieś spożył, jakiś alkohol czy papierosy, to mamusia uczyła, że trzeba to sobie tam wyrzeczenie złożyć na Wielki Post. I od tej pory właśnie byłem abstynentem 10 lat, za kawalera później tam, można powiedzieć, że gdzieś tam, jeżeli trochę gdzieś spróbowałem alkoholu, a teraz dzięki właśnie łasce Bożej i dzięki właśnie tej jakby wiedzy, że człowiek jest tylko człowiekiem, a Bóg jest Bogiem, postanowiłem właśnie żyć, można powiedzieć, bardziej poprawnie, czy tak z miłością do Boga i do ludzi, i jestem abstynentem z pomocą Bożą do końca życia.
Także taką ofiarę Pan złożył. Panie Kazimierze, ja mam pytanie, czy Pan ten proponowany tekst dzisiaj kanonu pokutnego świętego Andrzeja z Krety, czy ten tekst był Panu znany, czy Pan dopiero się zasłuchiwał dzisiaj w rozpoznanie tego tekstu?
Nie, ja zasłuchiwałem się właśnie w rozpoznanie tego tekstu. Ja czytam teraz taką książkę wydrukowaną, którą mi dał taki kolega, który tu służy w kościele w Arcypana w Krakowie, w Nowej Hucie, jako lektor czyta. I on mi to dał, to jest świętego rozmyślania, takie rozważania świętego Maria Deliguoriego, założyciela redemptorystów. I tam właśnie jest głębokie znaczenie, co to jest Bóg, co to jest Eucharystia, jak człowiek jest mały, jak powinniśmy dziękować i że człowiek jest właśnie tym prochem. No po prostu głębi, można powiedzieć.
Dziękujemy Panu bardzo, dziękujemy. Panie Kazimierzu, myślę, że Pan no, jest dobrze rozeznany, prawda, w tym, w jaki sposób w te pokutne myśli należy wchodzić, należy oddawać Bogu chwałę. Nie wiem, czy mamy jeszcze jakiś telefon? Nie mamy już telefonu, w związku z tym na zakończenie jeszcze słowo dla pani profesor, dla naszych radiosłuchaczy.
Ja może powiem tutaj coś osobistego. Przy moim spotkaniu z tym kanonem pierwsze moje uczucie było właśnie takiego przygnębienia z powodu uświadomienia sobie wielkości
winy grzechów.
I w miarę czytania, tak jakby wydobywałam się z ciemności i szłam w stronę światła i coraz bardziej zalewało mnie światło miłosierdzia. Ale ono naprawdę jest niemożliwe, jeśli nie zdamy sobie sprawy z tego, gdzie realnie jesteśmy. Bez tego jest tylko szukanie uczuć, przeżyć, jakichś tam doświadczeń, które niewiele nas zmieniają, tak mi się wydaje. Tak przynajmniej.
O, dziękuję za tą głęboką refleksję na koniec naszej audycji. Pozdrawiam wszystkich nas słuchających, radiosłuchaczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.